Rozmowa dnia.
Prawie za 20 minut, godzina 9, Maciej Trajanowski, dzień dobry, a moimi państwa gościem jest Tomasz Szymczak, od wczoraj prezes łódzkiego lotniska. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie.
Prosto z Warszawy, bo przeprowadza się pan do Łodzi, jak rozumiem.
Tak, powoli tak. Na razie ja jestem gdańszczaninem pracującym w Warszawie. Pracowałem też w Krakowie wcześniej, więc w tym sensie pracowałem w Wielkiej Brytanii, jestem takim obieżę światem, więc...
Ale obserwował pan chyba, co się dzieje wokół łódzkiego lotniska.
Oczywiście.
W ostatnim czasie. Przynajmniej Oczywiście. Od listopada, kiedy to pan Michał Mazec zrezygnował z funkcji prezesa łódzkiego lotniska. No i wakat był na tym stanowisku. Trochę sytuacja łódzkiego lotniska przypominała sytuację gorącego kartofla i przerzucanie się samorządów odpowiedzialnością za to lotnisko. Miasto bardzo namawiało Urząd Marszałkowski, żeby włączył się w finansowanie łódzkiego lotniska. Urząd Marszałkowski trochę nie chciał. Miasto też trochę nie chciało. Nie boi się pan takiej sytuacji, że takie niechciane dziecko pan przyjmuje?
Nie, to jest zawsze układ właścicielski na każdym lotnisku jest inny. Faktem jest, jak rozumiem, o to pan redaktor pyta, że w większości lotnisk w Polsce, lotnisk regionalnych, bo sytuacja lotniska Chopina jest inna, specyficzna, zarówno miasta, jak i marszałkowie mają, można powiedzieć, znaczące udziały.
No tak,
może z wyjątkiem Krakowa.
Tutaj większość ma miasto i miasto jest odpowiedzialne za lotnisko.
Tak, to jest sytuacja specyficzna, natomiast z tego, co wiem, to rozmowy między udziałowcami toczą się, one są, bym powiedział, owocne i produktywne i to jest najważniejsze. Już dzisiaj i miasto, co jest ważne, i marszałek jest udziałowcem lotniska. Jest zawsze kwestia proporcji. Natomiast najważniejsza rzecz, która jest już spełniona, to że te dwa podstawowe podmioty, stolica regionu i region, są udziałowcami.
Ale to nie jest sytuacja bez znaczenia, ponieważ lotnisko odnotowuje mniej więcej 30 milionów rocznie straty, a są przecież lotniska regionalne w Polsce, które tej straty nie odnotowują, a nawet mogą zarabiać na połączeniach lotniczych. Mówię tu na przykład o Krakowie. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, bo przecież Kraków to drugie lotnisko w Polsce.
No Kraków jest w tym sensie specyficzny, że rzeczywiście przyciąga jako lotnisko, ale też jako i miasto, i oczywiście region górski, przyciąga pasażerów. Ma też oddziaływanie specyficzne, bo zarówno ze Słowacji, jak i z Ukrainy Zachodniej pasażerowie tam docierają i latają stamtąd, z miejsc, gdzie jest mniejsze oferowanie połączeń. W przypadku Łodzi sytuacja jest trochę inna. Łódź jest idealnie skomunikowana. Ja używam takiego określenia, jestem do niego w pełni przekonany, że jest to najlepiej skomunikowane miasto w Europie Środkowej, nie tylko w Polsce. Za chwilę będzie te 40 kilka kilometrów autostrady A1 na południe. Za dosłownie kilka lat S14, która zamknie od zachodu ten układ transportowy. Więc myślę, że rola lotniska jako takiego czynnika wspomagającego rozwój regionu i miasta będzie rosła.
Wszyscy, którzy mówią o lotnisku łódzkim, dokładnie tak samo mówią, a ta strata 30 milionów dalej ciąży nad lotniskiem i nie wydaje się w perspektywie, żeby została przełamana. Da się w ogóle zarabiać na łódzkim lotnisku przy takiej bliskości Warszawy?
Da się zarabiać. W ekonomii ważne jest to, co jest w długim okresie czasu, prawda? Nie możemy obiecywać, że to będzie bardzo szybko, natomiast perspektywicznie to lotnisko może odnieść sukces, powinno odnieść sukces. Zarówno w wymiarze pasażerskim, jak i w wymiarze cargo. Mówiąc o tym skomunikowaniu drogowym i niedługo, prawda, nowoczesnym dworcu, który także poprawia skomunikowanie z regionem, a także z bardziej oddalonymi miejscami, spowoduje to, że zarówno w przypadku pasażerskim, jak i w przypadku cargo lotnisko może się rozwijać, znaleźć swoje miejsce na rynku, bo pan redaktor ma rację. 130 kilometrów, niecałe 130 kilometrów dalej jest lotnisko Chopina. Natomiast...
To żaden problem dojechać z Łodzi do Warszawy i polecieć w cały świat tak naprawdę.
Tak, natomiast na przykład łódzkie lotnisko oferuje dzisiaj dwa, a od czerwca trzy połączenia do hubów, to znaczy do trzech hubów, prawda? Monachium już dzisiaj dwa razy dziennie, Amsterdam i niedługo Paryż, z których także można lecieć dosłownie w cały świat, których można powiedzieć oferta każdego z tych hubów jest obecnie większa od Warszawy. I każde lotnisko jest pewnym monopolem miejsca. Musi znaleźć sobie swój rynek i myślę, że szansa dla łódzkiego lotniska jak najbardziej taka jest. Natomiast proszę pamiętać, że w tym wymiarze finansowym, o którym pan redaktor mówi, są także inwestycje, które zostały poczynione. Bogu dzięki, że zostały poczynione, bo one...
Mówimy o płytach postojowych,
płyty postojowe, remont pasa startowego, oświetlenie, nowy terminal. W tej chwili lotniska konkurują także pewnym standardem. Nie chcę powiedzieć komfortem, ale standardem obsługi pasażerów.
Czyli po prostu musi być ładnie, żeby
pasażerowie
włączyć, chcieli się włączyć,
w ten standard i tutaj łódzkie lotnisko ten standard spełnia. Musi być, że tak powiem, szybka kontrola bezpieczeństwa, musi być zasobny sklep wolnocłowy, bo tego pasażerowie oczekują.
I to w Łodzi już jest?
To jest, tak.
Czyli co, połączeń brakuje w takim razie? No bo żeby był sukces finansowy, musi być coraz większa liczba odprawianych pasażerów, czyli muszą być nowe połączenia. Ma pan jakiś plan, myśl o tym, z kim by to współpracować? Czy stawiamy, łódzkie lotnisko stawia na Adrię i Ryanaira, tak jak do tej pory jest? Czy być może będzie szukał nowych przewoźników?
Lotnisko zarabia na dwóch jakby filarach. Każde lotnisko na świecie. To się po angielsku nazywa aviation revenue i non-aviation revenue. I oba te filary trzeba rozwijać. Jest sytuacja optymalna na początek, na jakby start procesu rozwojowego. Dzisiaj, kiedy mamy połączenia z dwoma, za chwilę z trzema hubami, samolotem 70-miejscowym, czyli takim, który jest wygodny i który no oczywiście trzeba zapełnić, prawda, trzeba marketingowo tak tą strategię prowadzić, żeby ten samolot latał zapełniony, bądź prawie zapełniony, prawda, a nie z wieloma miejscami pustymi. Oddzielną strategią jest oczywiście strategia dla przewoźnika low-costowego, dzisiaj jednego, natomiast to niewykluczone, że mogą pojawić się inni. Myślę, że region łódzki w pełni zasługuje w sensie przepływu pracowników, biznesu na połączenie ze Skandynawią, więc na ten temat też będziemy rozmawiać. I wielu pasażerów przez Monachium głównie podróżuje do innych portów niemieckich, więc tutaj też będziemy o wzmocnieniu oferty niemieckiej rozmawiać. Nie chciałbym dzisiaj jakby w drugim dniu pracy zbyt szczegółowo na ten temat się wypowiadać, czy obiecywać jakichś twardych rozwiązań. Natomiast wszystko po odpowiednim zbadaniu będzie w sposób właściwy wdrożone. Natomiast pan redaktor ma rację, no wiele rzeczy w lotnictwie w ostatnich latach wraz ze wzrostem ruchu low-costowego, przewoźników low-costowych jest kwestią pieniędzy i tak zwanych dopłat marketingowych, czy dopłat na promocję regionów. I to w tej chwili przewoźnicy low-costowi jakby w ten sposób podchodzą do portów lotniczych.
No właśnie, bo chyba nikt się już nie oszukuje, że po prostu samorządy, czy też właściciele lotnisk zwyczajnie płacą liniom lotniczym za połączenia pod przykrywką właśnie promocji połączeń, promocji połączeń i promocji regionów. A tak naprawdę jest to po prostu dopłata do latania.
Znaczy nie chciałem mówić, że to by było uproszczone spojrzenie, bo jednak widział pan na pewno samoloty Ryanaira, innych przewoźników, EasyJet, które mają wypisane na kadłubach nazwy regionów, które w swoich magazynach, in-flight magazines pokładowych mają informacje o regionie.
Ale ciężko przypuszczać, że to kilka
milionów kosztuje. Na stronach internetowych.
Znaczy,
to jest kwestia, no ale to jest wszystko rynek, niestety. Jeśli ktoś gdzieś, a Ryan miał procesy przed Komisją Europejską dotyczące lotniska Charleroi. Wizz Air w tej chwili ma dwie sprawy w Komisji Europejskiej dotyczące lotnisk rumuńskich. Więc to jest pewna gra rynkowa. Niestety, jeśli ktoś kiedyś zapłacił, prawda, potem następni i tak dalej, no to inne lotniska, w tym także polskie, no w tej
też
grze
muszą
rynkowej
płacić.
Muszą
czyli
tak
żeby
uczestniczyć.
Łódź była w grze, też miasto, większościowy właściciel, musi płacić za te połączenia. Nie ma co się oszukiwać.
Zawsze jest kwestia wymiaru tych pieniędzy. Natomiast no, tak dzisiaj wygląda rynek lotniczy, niestety. Komisja Europejska stara się nad tym jakoś panować, natomiast i to jest no, regulacja na ten temat istnieje, natomiast no, tutaj przewoźnicy na ten mniej nasycony rynek, przewoźnicy low-costowi, tacy jak Ryanair, EasyJet czy Wizz Air, na ten mniej nasycony rynek Europy Środkowej, no wchodzą przynajmniej z takim przekonaniem, że za te połączenia, za tą promocję regionu, prawda,
z takim zabezpieczeniem.
pieniądze, jakieś takim, pieniądze
żeby
mogą
to,
otrzymać.
Żeby to było opłacalne, ale będzie pan szukał nowych partnerów dla łódzkiego lotniska, tak. Czy raczej się opierał na tej współpracy właśnie z Ryanairem, czy z słoweńską Adrią?
Ta współpraca z oboma przewoźnikami, te oferty są kompatybilne wobec siebie, zarówno do destynacji low-costowych, jak i do hubów, do których lata Adria, ale oczywiście jesteśmy otwarci na innych, bo tak jak mówię, siła gospodarcza, siła czysto ekonomiczna, intelektualna poprzez ilość uczelni Łodzi i regionu łódzkiego jest taka, że lotnisko musi się rozwijać. Te wydarzenia, do których Łódź się przygotowuje i oby się ziściły, czyli Expo w 2022 roku, wymagają portu lotniczego tutaj. W standardzie europejskim port lotniczy, taki city airport, prawda, miejski, musi być w okolicach miasta, a nie ponad 100 kilometrów. To nie jest...
Czyli 5 kilometrów, tak jak jest w Łodzi, to jest wystarczająco.
5 czy 6, oczywiście.
Wystarczająco. Jeszcze na koniec zapytam, kiedy będziemy mogli spodziewać się już tak krótko zwiększonej liczby pasażerów, biorąc pod uwagę, że coraz mniej czarterów będzie, no i kiedy wychodzenia na prostej finansowo? To jest perspektywa 5 lat, 10 lat?
To jest perspektywa... To jest perspektywa liczona w latach oczywiście, nie w kwartałach, tak jak się liczy w spółkach giełdowych. Dobrze pan redaktor wspomniał o czarterach, bo rzeczywiście wszystkie lotniska w Polsce, w Europie nawet bym powiedział, środkowej i szerzej w Unii Europejskiej, no będą miały ten sezon letni ciężki, bo jednak...
Przez sytuację geopolityczną.
Przez sytuację geopolityczną około 70% spadł ruch styczeń tego roku do stycznia zeszłego roku i zapotrzebowanie na loty do Turcji, do Tunezji jeszcze bardziej, do Egiptu, więc tutaj będziemy mieli ciężki sezon czarterowy, ale mówię, on dotyczy wszystkich w Europie, bo jednak klienci jakby nie chcą latać do tych miejsc, gdzie jakby alerty terrorystyczne mają miejsce.
Czyli co najmniej kilka lat trzeba będzie poczekać, żeby sytuacja poprawiała się, ale będzie się, jak słyszymy, poprawiać. Miejmy taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był prezes łódzkiego lotniska od wczoraj, Tomasz Szymczak. Dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.